Atomowa fala.
Dzień dobry, ja Anetam Łaszcz. Witam w kolejnym odcinku Atomowej fali. Dzisiaj moimi gośćmi są...
Bogumił Lindę z Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Jestem wicedyrektorem do spraw naukowych tego instytutu.
Jacek Pączkowski, Instytut Fizyki Doświadczalnej, no specjalista.
Ostatnio dużo mówiło się o zamachach terrorystycznych w Belgii. Media podawały informacje, że celem ataku terrorystów miała być też elektrownia jądrowa w Belgii. Dlaczego mogłoby dojść do takich ataków właśnie na elektrownie jądrowe?
Dlaczego miałoby dojść? To w zasadzie prostą odpowiedź. Jeśli udałoby im się zainicjować reakcję jądrową, co jest praktyczne, rozszczepienia niekontrolowanego, wszystko by poleciało w powietrze, łącznie z sąsiadami. Tylko że jest to prawie niemożliwe.
Dlaczego?
Dlatego, że raz oni nie bardzo wiedzą, jak użyć tej broni. To tak naprawdę terroryści uważają, że jak wejdą i z pasem i wybuch będzie, że to od razu wszystko się również w reaktorze połączy i wybuch będzie tak jak bomby atomowe. To wcale nieprawda.
Pytanie nasuwa się same. Czy w ogóle jest możliwe, żeby ktoś z zewnątrz wszedł i dokonał takiego zamachu?
To jest trudne, bo w tej chwili wszystkie takie obiekty jądrowe są bardzo dokładnie pilnowane. Są strażnicy, są uzbrojeni, jest cały system ochrony. To jest wymagane prawnie. Nawet w Polsce są takie przepisy, że jeżeli u nas kiedyś powstanie elektrownia jądrowa, czy zresztą mamy reaktor doświadczalny w Sierku i ten obiekt jest bardzo pilnowany, właśnie ze względu na to, że no, ktoś niezrównoważony czy jakiś terrorysta mógłby próbować dostać się i coś uszkodzić. I powiedzmy sobie szczerze, terroryści właściwie to jest praktycznie niemożliwe, że weszliby i spowodowali tą eksplozję w elektrowni, ale gdyby nawet weszli i tam tylko no, jakąś małą uszkodzenie wywołali, ba nawet rzucili petardy w środku, to i tak pewnie byłby z tego jakiś skandal i przeciwnicy elektrowni jądrowych od razu by tutaj sprawę rozgłaszali. Tak to już jest.
Atomowa fala.
Poruszył bardzo ważną kwestię odnośnie elektrowni jądrowych i tych ataków, to znaczy powstaje panika właśnie po takich doniesieniach medialnych, co jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia zaufania społecznego odnośnie elektrowni. W jaki sposób można by przekonać ludzi, że do takich ataków nie doszłoby i nie dojdzie i że to wcale nie jest takie straszne, ta elektrownia jądrowa?
Tutaj tak przekonywać należy. Sama elektrownia nie jest taka straszna i spilnowana. No, historia tej technologii jest długa i jak wiemy, bywały też różne awarie, niekoniecznie wywołane przez terrorystów. W zasadzie gro awarii, które były, to były ze względów albo technicznych, no czasami siły przyrody, ale przeważnie techniczne, jakieś niedoskonałości projektów, błędy ludzi. Różnie to bywało.
A jeśli chodzi o jakieś incydenty na świecie związane właśnie z wtargnięciem osób, które nie powinny tam się znaleźć, to były już takie przypadki?
No sporadycznie. Wiem o jednym przypadku, który był w Afryce Południowej, gdzie do powiedzmy instalacji, gdzie były urządzenia jądrowe, jakaś uzbrojona grupka wtargnęła, to było jakieś 20 lat temu. No oni właściwie nic nie zrobili, no ale był incydent, tak. Potem było śledztwo. A gdzie indziej, no trudno powiedzieć. No może kiedyś w jakichś wojskowych jeszcze różnych instalacjach, może były jakieś incydenty, trudno to powiedzieć, to nie wszystko jest jawne, co się zdarzało. Jeśli chodzi o cywilne instalacje, to aż właściwie trudno przypomnieć sobie o takich przypadkach.
Ja powiedziałbym, że tak naprawdę te wszystkie incydenty, które były i spowodowały problemy w elektrowniach czy w jakichkolwiek innych urządzeniach jądrowych, to były spowodowane błędem ludzkim, którzy próbowali różne rzeczy zastosować, sprawdzić, czy reaktory będą działać tak, jak oni myślą i nic się nie stanie. To, co się stało w Czernobylu, to był taki typowy przykład zaniedbań ludzi i próby wykorzystania czy w zasadzie próby pracy reaktora w warunkach, które nie powinny w ogóle zachodzić.
Atomowa fala.
Jakie są zabezpieczenia na świecie elektrowni jądrowych?
Trudno w zasadzie powiedzieć. To zależy pewnie od państwa, od kraju, w którym te elektrownie są. Jak już pani widziała przed chwilą na zdjęcia, które pokazywałem z Rosji, z Dubnej, tam to wszystko było otoczone tak jak obozy koncentracyjne, wysokim napięciem, miejscem, w którym nie można było przejść, bo były ślady, czy były od razu informacje szły do ludzi, którzy pilnują, wojskowi poruszali się z karabinami, z ostrą amunicją, także na pewno nikt nie miałby w stanie wejść tam, bo by go zastrzelili i koniec. Natomiast na Zachodzie takich rzeczy nie może być, z prostej przyczyny, że nie wolno człowieka tak łatwo zabić, prawda? To jest troszkę inaczej wygląda. Jakie są zabezpieczenia w tej chwili na Zachodzie? Trudno mi powiedzieć. Na pewno nie ma szansy wejścia tam człowiek spoza grupy pracującej i zaangażowanej w tym projekcie. To, co się mówi na przykład w tej chwili o Belgii, próbowano to zrobić. Zabito człowieka, który tam pracował, wzięto jego kartę identyfikacyjną i pewnie z tą kartą by próbowali wejść. Ale to też nie wiem, czy sama karta wystarczyłaby do tego, żeby można by przejść przez automat. Natomiast nie wiem, czy można by przejść przez ochronę.
Pan profesor poruszył znowu kwestię Belgii. Co Unia Europejska mówi odnośnie elektrowni jądrowych? Jakie są rezolucje Unii Europejskiej i dyrektywy związane z elektrowniami jądrowymi?
Jeśli chodzi o prawa, które dotyczą budowy, eksploatacji elektrowni jądrowych, to tutaj jest bardzo rozbudowane to prawo. Jest szereg porozumień międzynarodowych i też każdy kraj, który rozwija energetykę jądrową, przyjmuje odpowiednie prawa, które są w danym kraju, obowiązują. To dotyczy możliwości budowy, właściwie wystąpienia o zezwolenie na budowę, analizy projektu, są powołane instytucje, które analizują to wszystko i są szczegółowe przepisy. Tych przepisów jest dużo. W Polsce my te prawa już mamy częściowo, to znaczy w dużej części przyjęte. Jeszcze pewne tam akty prawne wymagają ustalenia, uchwalenia, bo po prostu jeżeli ktoś, tak jak są projekty, że będziemy budować jakieś elektrownie jądrowe, czy inwestować w tą technologię, no to każdy inwestor to musi mieć po prostu sytuację prawną uporządkowaną, tym bardziej, że są to inwestycje bardzo duże i na naprawdę wiele lat, z długim horyzontem czasowym, po prostu to musi być wszystko ustalone. W szczególności sprawy ochrony, również ochrony fizycznej tych obiektów są również objęte odpowiednimi przepisami. Właściwie cały system ochrony musi być poddany analizie, autoryzowany. Są instytucje z kolei, które to dokonują. W szczególności w Polsce jest Państwowa Agencja Atomistyki, PAA. To jest taka instytucja, która zajmuje się nadzorem nad wykorzystaniem energii jądrowej.
Jak zabezpieczone są reaktory jądrowe?
Trudno mówić, to nie bardzo rozumiem pytania, co to znaczy zabezpieczenie reaktora jądrowego, czy przed obcymi, czy przed tym, żeby nie spowodować wybuchu atomowego.
Poruszymy tę drugą kwestię, dlatego że już o tych osobach nieproszonych myśmy tutaj mówili, więc właśnie w jaki sposób nie spowodować wybuchu jądrowego?
W tej chwili jest ta technika i technologia już tak zaawansowana, że naprawdę nie ma zupełnie obaw, żeby coś takiego zaszło. To, co widzieliśmy w Czernobylu, którzy spróbowali wyciągnąć, spowodować, że tak powiem, szybszą reakcję i w związku z tym wytworzenie większej ilości ciepła, co potem blokuje wprowadzanie prętów, które spowalniają reakcję i które uniemożliwiają wybuch. Dzisiaj jest to wszystko tak naprawdę zautomatyzowane, że w tych porządnych reaktorach nowego typu nie ma w zasadzie żadnych problemów z tego typu zjawiskiem.
Atomowa fala.
W zeszłym tygodniu odbył się w Waszyngtonie szczyt bezpieczeństwa nuklearnego. Dlaczego w ogóle taka inicjatywa powstała? Czy ona jest potrzebna dzisiaj?
Tutaj ten szczyt bezpieczeństwa nuklearnego to w zasadzie głównym jego zadaniem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się broni jądrowej. I tutaj w tej dziedzinie jest dużo prac przedsiębranych i tutaj te największe mocarstwa, które już mają broń jądrową, bardzo zapikają, żeby ta broń nie rozprzestrzeniała się. Zresztą jest to w zasadzie ogólny interes ludzkości, można powiedzieć, żeby broń jądrowa uległa eliminacji i nie była rozprzestrzeniana. Więc tutaj to forum miało głównie takie znaczenie, ale też tam były rozważane też sprawy bezpieczeństwa stosowania energetyki jądrowej. I tutaj w tej dziedzinie też jest współpraca już od wielu lat. Istnieje taka międzynarodowa agencja MAA, to jest w Wiedniu. I to jest taka instytucja, która zajmuje się koordynacją właśnie między innymi w zakresie praw, a także działań i także też przepisów technicznych związanych z wykorzystaniem energii atomowej. I też rozprzestrzeniania broni jądrowej, w szczególności prowadzi kontrolę, czy w danym kraju nikt nie próbuje uruchomić technologii związanych z wytworzeniem broni jądrowej. Z drugiej strony, tą broń jądrową niektóre kraje, które nie mają jej, mogłyby, wiadomo, dość szybko wytworzyć. Czy na przykład to Japonii, która ma ileś reaktorów, sama też wytwarza paliwo jądrowe, to jest tam opinia, że oni gdyby chcieli, to w ciągu właściwie 2 miesięcy mogą zbudować bombę atomową, ale oczywiście akurat Japończycy są bardzo na tym punkcie zdeterminowani i wrażliwi i zdecydowanie nie chcą takiej broni posiadać. Tak, że tutaj i to forum, takie spotkanie, które było w Stanach, to między innymi służyło takiemu uzgodnieniu między politykami, przywódcami różnych państw, właśnie polityki w tym zakresie wykorzystania energetyki jądrowej i nieproliferacji broni jądrowej.
Mnie się wydaje, na pewno tak jest, że prezydent Stanów Zjednoczonych, jak wiemy, głównie spotkał się z ludźmi z okolic Korei, która wytworzyła tą bombę atomową i która jest na tyle niebezpieczna, że nawet na tym wielkim spotkaniu prezydent Obama spotkał się tylko i wyłącznie z najbliższymi sąsiadami Korei, żeby przedyskutować tę sprawę i problemy z tym związane.
A jaką rolę odgrywa Polska, ponieważ Polska też brała udział w tym szczycie?
To brały też wiele innych krajów. Byli Niemcy, byli Anglicy, także każdy kraj, który ma też pewien potencjał, czy badawczy, czy planuje, czy używa urządzeń jądrowych, tak, to tutaj jest zainteresowany też sprawami z tym związanymi. Polska planuje budowę reaktorów, ma reaktor doświadczalny, teoretycznie mamy pewien potencjał taki, że gdybyśmy bardzo chcieli, to pewnie też moglibyśmy sobie bombę atomową zbudować. A także jesteśmy zainteresowani, żeby te, które są w pobliżu nas, żeby były pod kontrolą. Dlatego bierzemy udział w takich pracach i naradach.
Ja myślę, że Polska ma bardzo duże zasługi. Może nie w samej budowie reaktorów czy też elektrowni jądrowych, ale jeśli chodzi o badania w zakresie fizyki jądrowej czy fizyki cząstek elementarnych, liczymy się bardzo silnie, że tak powiem, w świecie. Nawet w wielkim centrum w CERN-ie. W tej chwili przewodniczącą jest nasza pani profesor z Krakowa.
Bardzo dziękuję. Moimi gośćmi był profesor UG, doktor habilitowany Bogumił Lindę i magister inżynier Jacek Pączkowski z Instytutu Fizyki Doświadczalnej z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki na Uniwersytecie Gdańskim. A ja przypominam jeszcze, że ruszamy z konkursem wiedzy o energetyce jądrowej. W każdym z odcinków będę prezentować jedno pytanie konkursowe związane właśnie z energetyką jądrową. Pytanie to pojawi się na naszym fanpage'u na Facebooku i tam proszę o umieszczanie swoich odpowiedzi w komentarzach. Pytanie na dzisiaj brzmi, jak nazywa się reaktor jądrowy w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Do wygrania będą bardzo ciekawe i bardzo cenne nagrody, ale nie zdradzę ich jeszcze, dlatego że tutaj liczy się liczba jak najwięcej udzielonych prawidłowych odpowiedzi na właśnie poszczególne pytania z kolejnych odcinków. Przypominam raz jeszcze pytanie, jak nazywa się reaktor jądrowy w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku? Joanna Łaszcz, do usłyszenia.
Atomowa fala.